Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ksiądz Mariusz Han.
Ojciec Święty zachęca do częstego odmawiania różańca. W ten sposób pozwalamy Bogu wejść w nasz czas, aby przyjął i przemienił wszystko, czym żyjemy, powiedział Franciszek w wideoprzesłaniu do Maltańczyków. W przededniu Światowego Dnia Uchodźców papież spotkał się z migrantami, którzy znaleźli gościnę w rzymskich parafiach. Wieczorem na Lateranie inauguruje kongres swej diecezji o wychowaniu młodzieży. Franciszek zachęca pracowników mediów katolickich do szukania nowych form głoszenia Ewangelii. Witam Państwa 19 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Modląc się, pozwalamy Bogu wejść w nasz czas, aby przyjął i przemienił wszystko, czym żyjemy, mówił papież w wideoprzesłaniu skierowanym do pielgrzymów w sanktuarium maryjnym Ta Pinu na Malcie. Okazją do jego wygłoszenia była inauguracja 3 nowych mozaik na froncie tamtejszej bazyliki. Zauważył, że ich widok ukazuje piękno prostej, kontemplacyjnej modlitwy, jaką jest różaniec. Ja także odmawiam różaniec przed mozaiką. Mała mozaika przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem, gdzie wydaje się, że Maryja jest w centrum, ale tak naprawdę to ona, używając rąk, staje się rodzajem schodów, po których Jezus może do nas zejść. W centrum jest zawsze Jezus, który się uniża, aby kroczyć z ludźmi tak, abyśmy mogli razem z Nim wstępować do nieba. Papież podkreślił, że w modlitwie różańcowej zwracamy się do Maryi, aby coraz bardziej przybliżała nas do Jezusa, byśmy Go jeszcze lepiej znali i bardziej kochali. Ta prosta modlitwa pomaga nam kontemplować wszystko to, co Bóg w swojej miłości uczynił dla nas i dla naszego zbawienia. Pozwala zrozumieć, że nasze życie jest zjednoczone z życiem Chrystusa. Modląc się, zanosimy wszystko Bogu, trud, rany, obawy, ale także radości, dary, bliskie osoby. Wszystko zanosimy Bogu. Modląc się, pozwalamy, aby Bóg wszedł w nasz czas, aby przyjął i przemienił wszystko, czym żyjemy. Używajcie często tego silnego narzędzia, którym jest modlitwa różańcowa, aby wlewała pokój w serca, w rodziny, w Kościół i w świat. Dziś wieczorem, wzorem swych poprzedników, Franciszek inauguruje doroczny kongres diecezji rzymskiej. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich parafii, w sumie 2000 osób. W Bazylice Laterańskiej Franciszek wygłosił przemówienie dotyczące wychowania młodzieży. Na tym problemie bowiem będą się koncentrowały tegoroczne obrady. Wcześniej w Pałacu Laterańskim papież spotkał się z 30 uchodźcami, którzy są goszczeni przez rzymskie parafie. W ten sposób chce zwrócić uwagę na ich los w przededniu Światowego Dnia Uchodźcy. Migranci, z którymi spotkał się Franciszek, należą do grupy 121 osób, które znalazły gościnę w parafiach i wspólnotach zakonnych Wiecznego Miasta po słynnym apelu z 6 września 2015 roku, kiedy papież poprosił, by każda parafia i wspólnota w Europie przyjęła po jednej rodzinie migrantów. W papieskiej diecezji na ten apel odpowiedziało 38 parafii i zgromadzeń zakonnych. Do szukania wciąż nowych środków technicznych i społecznych, jakie pomogą w powszechnej misji głoszenia Ewangelii, zachęca Franciszek pracowników mediów katolickich. W przesłaniu na rozpoczęty dziś Światowy Kongres Mediów Katolickich Signis.
Spotkanie odbywa się w Quebecu i potrwa 4 dni. Papież zaprasza w sposób szczególny dziennikarzy do przekazywania innym nadziei, co współgra z tematem wydarzenia Media na rzecz kultury pokoju, promować historie pełne nadziei. Podczas kongresu uczestnicy wymieniają się własnymi doświadczeniami oraz poznają nowe możliwości użycia środków komunikacji w celu skuteczniejszego i bardziej autentycznego głoszenia Ewangelii. Zostanie również przedstawiona reforma mediów watykańskich. Jedną z poruszonych kwestii będzie kinematografia i powrót tematu wiary we współczesnych produkcjach na tym polu. Dlatego też podczas kongresu reżyser Martin Scorsese, twórca filmu Milczenie opowiadającego o prześladowaniach jezuitów i chrześcijan w XVII-wiecznej Japonii, otrzyma specjalną nagrodę Signis za wyjątkowe osiągnięcia filmowe.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Kraj trzy razy mniejszy niż Polska jest wyspą. Żyje tam 340 tysięcy ludzi. Katolicy wśród luteranów stanowią absolutną mniejszość, ale i tak w tych warunkach ich liczba się potroiła. Dzieje się tak dzięki Polakom, którzy systematycznie osiedlają się w Islandii. Największą biedą nie jest ubóstwo materialne, ale duchowe. Bez wiary w Boga człowiek bowiem traci swoją godność, podkreśla ksiądz Mikołaj Kęcik. W audycji Magdalena Gronek rozmawia o sytuacji kościoła katolickiego na Islandii.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś powędrujemy w dość nietypowe miejsce, a mianowicie na Islandię. Okazuje się, że jest to w sumie kraj misyjny. Niewielu tam bowiem jest chrześcijan, nie mówiąc już o samej liczbie katolików. A kapłanem, który tam posługuje, jest ksiądz Mikołaj Kęcik.
Jestem księdzem od 10 lat. Jestem księdzem diecezji duńskiej i od 2,5 lat jestem na Islandii. Przez wspólnoty neokatechumenalne odkryłem powołanie i dałem moje życie Panu Bogu przez Kościół, żeby decydował, gdzie mam być. I na ogół się jest losowanym często na takim spotkaniu powołaniowym we Włoszech, a przez to, że ja byłem już w Szwecji, to zostałem tylko poproszony, żeby iść do Danii. I tam w Danii byłem kilka lat. Później ostatnio papież coraz częściej rozsyła taką nową formę misji, że jedzie 4-5 rodzin na misję razem z księdzem. No i biskup Islandii poprosił o taką misję i poprosił biskupa Danii o to, żeby mnie tam pożyczył na kilka lat. W ten sposób trafiłem na Islandię.
Jaki to kraj tak naprawdę? Jak wygląda tam kościół, kościół katolicki?
Kraj sam w sobie jest piękny. Masę wodospadów, gór, lodowców, wulkanów, mniej czy bardziej aktywnych. Lasów mi trochę brakuje. Grzyby są, ale często już po 2 dniach są całe robaczywe czy mokre. Także kraj przepiękny, turystów ściąga miliony. No ale przez to też bardzo drogi. Jest to też bardzo daleko na północy, w związku z tym zimą w samym Reykjaviku, stolicy, to jest tak może 3 godziny dnia. Na północy na przykład jest dzień, ale nie widać słońca przez góry w wielu miejscach. Także ta ciemność daje się we znaki. Latem z kolei jest jasno prawie całą dobę.
Jak wielu jest tam katolików? Na ile są zaangażowani w to życie kościoła?
Na całej Islandii mieszka 340 tysięcy, z czego zarejestrowanych katolików jest 13 tysięcy. Prawdopodobnie jest drugie tyle, ale ludzie z różnych powodów nie chcą się czy nie wiedzą, że mają się rejestrować. Więc 95% katolików to Polacy. Głównie, przynajmniej na południu, gdzie ja pracuję, no to jest wschodnia, północna Polska. I tam często ludzie jeżdżą tylko do pracy, zbudować tutaj dom, także za bardzo jakoś nie czują potrzeby nauki języka czy uczestniczenia w życiu, w kościele. Bardzo wielu Polaków przy rybach tam pracuje w różnych małych miejscowościach. Ja na przykład jeżdżę do 4 różnych miejscowości tak regularnie, raz na miesiąc. Czasami jak mi się udaje, tak w piątą niedzielę coś, to takiej miejscowości 300 kilometrów tam jeżdżę. To tam są msze czasami urodzin, czasami, no ale też na wyspie, jak tam czasami jeżdżę, to mi dzwonią dzień wcześniej i mówią: Mikołaj, jutro ryba jest, także nikogo nie będzie w kościele. Bo to trochę od tego zależy. Także raz pojechałem na wyspę, tam i nikogo na mszy nie było. Więc stwierdziłem, że odprawię za zmarłych przynajmniej z tej wyspy i w połowie mszy pomyślałem, że aniołowie są obecni, więc mówiłem do aniołów. No więc to jest zupełnie inny kościół niż tutaj. Tam nie da się czekać, aż ludzie przyjdą do parafii, tylko trzeba do nich wychodzić, ich szukać i mi spędzać czas. Na przykład błogosławieństwo domów może trwać cały rok, bo się jedzie do jednego miasteczka 60-70-100 kilometrów, no to już się tam posiedzi z tą rodziną 2-3 godziny. Jest też trochę Filipińczyków, dość duża grupa, Litwinów, trochę Ukraińców, bardzo mało z Ameryki Łacińskiej. Tam też większość ludzi to protestanci, ale 70% ludzi tam mówi, że wierzy albo dopuszcza istnienie troli, krasnali, ukrytych ludzi. Teraz też budują świątynie dla bogów starowikingowych. Już mają 3000 adeptów.
Thank you. Na ile to chrześcijaństwo jest tam w ogóle zakorzenione?
Mieli męczenników te 1000 lat temu. Męczenników bardziej między... To była wyspa prawie bezludna. Tam byli mnisi z Irlandii, którzy tam jechali na pustynię, powiedzmy. Więc w IX wieku, pod koniec IX wieku, została zaludniona przez ludzi z Norwegii i z innych krajów. Więc nie było takiego wprowadzania siłą chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo było wprowadzone ustawą parlamentu w roku 1000. Ale też stwierdzili, że każdy może zachować swoją wiarę taką, jaką miał w sercu, ale religią państwa to jest chrześcijaństwo. Więc to, jak jest zakorzenione, pytała się pani. No, w kościele protestanckim bardzo trudno mówić, bo tam każdy pastor ma swój sposób prowadzenia kościoła protestanckiego, więc są parafie bardzo zaangażowane, gdzie mają pastora jakiegoś bardziej żywego. Natomiast tam jest też bardzo daleko feminizm posunięty, ideologia gender, i to już tak daleko, że nie można do nauczycielki powiedzieć nauczycielka, tylko trzeba nauczyciel, bo to już jest dyskryminacja, jeśli się używa żeńskiej formy. Także powoli chrześcijaństwo staje się trochę wyśmiewiskiem. Znaczy, jest dużo ludzi, które jakieś odniesienie do tego ma, ale wśród wielu innych lokalnych czy mniej lokalnych wierzeń.
O co najczęściej księdza pytają, kiedy ksiądz jedzie na taką parafię? Czego szukają?
No, szukają sakramentów. To przede wszystkim chrzty i komunia. Ślub, to już może rzadziej, ale w rozmowie czasami daje się pójść trochę dalej. Szukają bardzo często pewnego związku z kulturą, tradycją polską. Są tacy, co mnie szukają w momentach kryzysu, trudności, nieporozumienia. Ja też tam trochę pomagam w sądzie kościelnym, więc to wtedy mnie szukają przy tego typu sprawach. Tam też jest tak, że państwo, chociaż już tak trochę zeświadczone, jest ustawa, że trzeba porozmawiać z księdzem czy z pastorem, zanim się poprosi o rozwód. Myślę też, że wiele ludzi szuka jakiejś tożsamości polskiej, narodowej, jakoś w tym się odnajduje.
Bardziej szukają tak naprawdę polskości niż Chrystusa.
Zdarza się, ale tam też przez ciemność, przez to, że wszyscy naokoło, czy zdecydowana większość bierze jakieś psychotropy, czy się upija, czy ten, jak w całej Skandynawii, to też pojawia się pytanie o sens życia, o sens cierpienia. Często też ludzie trafiają do mnie w poszukiwaniu rozwiązania problemów alkoholowych. To nie, że ja jakoś rozwiązuję, to Pan Bóg może oczywiście pomóc, ale jest to też pewien dar tego, że jest ksiądz, że mogą w takich momentach trudniejszych do kogoś się zwrócić. Także myślę, że nie, że to nie tylko szukanie narodowości. To bardzo różnie, bo są bardzo różne sytuacje, ale więc nie chcę generalizować w żaden sposób.
Kiedy ksiądz najmocniej doświadczył tamtego, że Pan Bóg żyje, działa, że trafia do tych ludzi?
Nie chcę poruszać prywatnych spraw, ale jest to dla mnie zawsze ogromne przeżycie, dla mnie samego jako księdza, nie tylko tam w Danii, w Polsce. To jest spowiedź. To jest według mnie największy dar, jaki my księża mamy. W związku z tym pomagać ludziom, wracać do kościoła, towarzyszyć im w tym wracaniu, często po latach niezrozumienia czy odrzucenia kościoła, to jest jedno z najpiękniejszych rzeczy. Jest kilka osób, które po wielu latach wróciło do spowiedzi. Ale jak się jedzie po tych różnych miasteczkach, to widać, że ludzie potrzebują. Także pomóc im towarzyszyć, przygotować się do ślubu, zmienić życie, to jest takie też ogromną radością. Też czasami zdarza się, że czują się ludzie trochę odrzuceni czy trochę niezrozumiani przez innych księży. Ktoś im zawsze da mój numer. I ostatnio do mnie dzwonił jeden chłopak i się pyta, to ty jesteś tym księdzem od tych, co nie chodzą do kościoła? Mówię, tak, ja jestem bardzo chętnie tym księdzem dla tych, co nie chodzą do kościoła.
Czego się ksiądz tak naprawdę od tych ludzi uczy?
Uczę się cierpliwości, uczę się słuchania. Każdy ma ze sobą wspaniałą historię, ogromne cierpienie. Więc żeby pomóc im w ogóle wrócić do kościoła, to myślę, że trzeba naprzód wysłuchać, chcieć zrozumieć. Także tego się cały czas uczę. Z pomocą Pana Boga bardziej się na nią otwieram, czy mniej. Ale no, uczę się na pewno, jak postawić trochę wszystko na jedną kartę, bo ci ludzie często dla pieniędzy, czy żeby dom zbudować, no to zostawili wszystko, przenieśli się do zupełnie innego kraju. Ja to od 20 lat się szlają po Skandynawii, więc jak gdyby dla mnie to nie jest aż tak duża różnica, ale często ci ludzie naprawdę decydują się na bardzo bolesne oddalenie od domu, na bycie samotność w takim miasteczku odległego od wszystkiego. Także to niewątpliwie jest coś, co uczę się i co mam nadzieję, że się nauczę jeszcze bardziej. A też przyroda Islandii tam w ogóle uczy pewnego nieplanowania, bo się jedzie gdzieś, a tu nagle góra zamknięta, bo wulkan wybuchł, bo jest powódź, bo za duży wiatr, bo za dużo śniegu, bo się droga urwała. Także się dzwoni do ludzi, się mówi, no droga zamknięta, czy statek nie popłynął, samolot nie wyleciał. A oni to mówią, spokojnie Mikołaj, zobaczymy się za miesiąc.
Jak często ksiądz doświadcza modlitwy wspólnoty, chociażby wspólnoty neokatechumenalnej?
To jest ogromny dar, mieć wspólnotę i tu w Warszawie mieć kogoś, kto wspiera, kogoś, kto powie też dobre słowo. Tam dla mnie też jest bardzo ważne, że mam rodziny na misji, z którymi współpracuję, bardzo często ludzi w różnych kryzysach, wątpliwościach zapraszam do jednej z tych rodzin. I dużo bardziej tym ludziom pomaga to, co te rodziny mówią, niż co ja mogę powiedzieć. Także ja sobie nie wyobrażam pracowania bez rodzin, bez wspólnoty. Ostatnio też trochę zacząłem bardziej wykorzystywać wspólnotę świętych. To znaczy mam listę osób, które jakoś myślę powinienem objąć moją modlitwą, listę osób zmarłych, szczególnie dzieci nienarodzonych, moich ulubionych świętych. No i tak mówię, to ty się módl za tego, ty za tego, ty za tego. No i już niektóre efekty tego widziałem kilka razy, także, ale to, że we wspólnocie otrzymuję Słowo Boże, że też widzę, jak to Słowo działa w życiu innych, że to, co mówię na homiliach czy naukach do sakramentów, to nie jest coś z książki, ale że to widzę w życiu innych ludzi. To jest ogromna siła, ogromna możliwość dzielenia się z tym bardziej. Także bez tego nie wyobrażam sobie być księdzem.
I tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a przypomnę, że moim gościem był ksiądz Mikołaj Kęcik, który na co dzień posługuje na Islandii.
Wielu łas Bożych, życzę wszystkim radości, coraz większej radości i przekazywania wszystkim naokoło tej radości, żeby każdy mógł się dowiedzieć, że Chrystus umarł za każdego z nas, umarł i zmartwychwstał oczywiście.
Z księdzem Mikołajem Kęcikiem rozmawiała Magdalena Gronek z Radia Warszawa. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.